Niech otworzy Księgę Wyjścia, 13 rozdział. Będę z tego miejsca czytać. Ale zanim przeczytam, to zrobię taki pewien wstęp. Wędrówka Izraela przez pustynię i zdobywanie ziemi obiecanej jest wspaniałym źródłem mnóstwa analogii, obrazów, które mają zastosowanie w naszym życiu indywidualnie, jak i też jako całych wspólnot, społeczeństw i tak dalej, i tak dalej. I kiedy myślę nad tym, że Bóg, budując swój lud, tworząc swój lud, od początku dał im obietnicę, kiedy powoływał Abrahama, pokazywał mu ziemię, że ma dla niego ziemię, która stała się ziemią obiecaną. I ziemia w życiu ludu Bożego, Izraela, była niezwykle istotna. Mieć swoje miejsce, ale za tym idzie też coś głębszego, głębsza zasada życia, która polega na tym, że każdy z nas potrzebuje znaleźć swoje miejsce. Swoje miejsce, w którym czujesz się jak w domu, że to jest twoje. I to tyczy się oczywiście pewnego miejsca na ziemi, bardzo konkretnie, jakiegoś miejsca, gdzie mieszkasz, jakiegoś miejsca, gdzie pracujesz, tego, co robisz w życiu i tak dalej, że znalazłeś swoje miejsce. I nasze życie trochę jest taką drogą, takim pewnym procesem, który widzimy też właśnie w tym obrazie wędrówki ludu Bożego z Egiptu przez pustynię do ziemi obiecanej. Że my też jesteśmy w takim procesie, żeby znaleźć swoje miejsce. Że wychodzimy skądś, poszukując tego miejsca, które jest dla nas w życiu, też w ciele Chrystusa, w Kościele i tak dalej. Więc jest zatem taka głębsza potrzeba odkrycia sensu swojego życia, swojego przeznaczenia, swojego powołania. I tak jak Mojżesz wyprowadził lud Izraela z Egiptu, to Mojżesz w tym obrazie jest też typem Jezusa. Że Jezus jest tym, który prowadzi swój lud, wyprowadza go z Egiptu, który jest symbolem tego świata, tego systemu, który jest na tym świecie, który jest w władaniu diabła i grzechu. Więc Jezus Chrystus jest tym, który wyprowadza nas z domu niewoli i grzechu. Tak jak Egipt był nazwany domem niewoli dla Izraela, tak i dla nas ten świat jest takim tym symbolicznym Egiptem i Bóg nas wyprowadza z niewoli i grzechu i chce nas prowadzić do wolności ziemi obiecanej, której możemy żyć pełnią życia, obfitości życia, które Bóg dla nas przeznaczył. I odnośnie tego prowadzenia, czy w najbliższym czasie zapewne będę wielokrotnie odnosił się do tych różnych sytuacji, które wiązały się z wędrówką, żebyśmy wglądali w te zasady, które są niezwykle istotne też dla rozwoju w naszym życiu. Dzisiaj taki pierwszy fragment, który był właśnie związany z Bożym prowadzeniem. Wspominałem o tym tydzień temu, a dzisiaj o tym nieco więcej chcę powiedzieć. Więc 13 rozdział Księgi Wyjścia, 2 Mojżeszowej, od 17 do 19 wersetu. Gdy Faraon wypuścił lud, Bóg nie prowadził ludu drogą do ziemi filistyńskiej, choć ta była bliższa, to dlatego, jak powiedział Bóg, aby lud nie żałował, kiedy przyjdzie mu stanąć do bitwy i nie zawrócił do Egiptu. Skierował więc Bóg swój lud na drogę pustynną wiodącą ku Morzu Czerwonemu. Izraelici zaś wyszli z ziemi egipskiej uzbrojeni. Mojżesz zabrał też z sobą kości Józefa, ponieważ uroczyście zaprzysiągł on synów Izraela. Bóg was na pewno nawiedzi, a kiedy to się już stanie, zabierzcie stąd moje kości. Chociaż Józef żył w Egipcie, to on żył tą wizją, którą Bóg zaszczepił w nich ziemi obiecanej. I on mówił, nawet moje kości nie chcę, żeby tu zostały. Zabierzcie je do ziemi obiecanej. Nawet moje kości. Ale jakby idąc od tyłu, a teraz od początku tego fragmentu, Boże prowadzenie nie zawsze idzie najkrótszą i najprostszą drogą. A często bywa, że właśnie rzadko kiedy tak idzie. Ale Bóg, czytamy o tym, że prowadził lud drogą do ziemi filistyńskiej, nie drogą do ziemi filistyńskiej, choć ta była bliższa. Gdybym miał narysować mapę, to powiedzmy u góry byłaby ziemia, po lewej stronie ziemia Goszen, po prawej Izrael, ziemia Filistynów, właśnie wtedy w tamtym czasie wyżej byłoby morze i ta droga nad morzem była najkrótszą drogą. To było jakieś 150 km, około. Nie dokładnie, ale w przybliżeniu 150 km. I niektórzy twierdzą, którzy to obliczali, że no, tą drogę można było pokonać w 2 tygodnie. 150 km, 2 tygodnie, no bo to były dzieci, małe, bydło i tak dalej. Więc 2 tygodnie, bo gdyby to miało być piechurzy, nie wiem, wojsko, to tą drogę 150 km na dobrą sprawę idzie pokonać i w 3 dni. Takiego bardzo wyczerpującego, intensywnego marszu. A przynajmniej jak nie w 3, to 4-5 dni. Niecały tydzień by zajęło przejście do tej ziemi. Natomiast droga okrężna wiodła w dół, w dole powiedzmy jakby tutaj tego naszego wyświetlacza jest Morze Czerwone i oni szli taką drogą, takim dużym łukiem naokoło. 3 razy dłuższa droga, to było jakieś 500 w przybliżeniu kilometrów. Jakbym miał tak prosto policzyć, że skoro tą krótszą drogą szli, by mogli iść 2 tygodnie, no to by wychodziło, że tą dłuższą 6 lub 7 tygodni szli rok. Bo były w międzyczasie, Bóg zatrzymywał ich czasami na dłuższe postoje, że przez dłuższy czas jakby obozowali i się nie ruszali. I to, co tutaj jest istotne, to jest powód, dla którego Bóg nie poprowadził ich najkrótszą drogą, tylko okrężną, dłuższą drogą. To dlatego czytamy, jak powiedział Bóg, aby lud nie żałował, kiedy przyjdzie mu stanąć do bitwy i nie zawrócił do Egiptu. Czyli żeby ten lud, który nie był przygotowany, który był ludem niewolników, który nie był przygotowany do tego, żeby walczyć, nie przestraszył się i nie zawrócił. A to znaczy, że Bóg od początku założył, że o ziemię obiecaną trzeba się bić, a nie przyjść na gotowe. Proszę bardzo, podano na tacy. Tak? Podano na tacy, nic nie trzeba robić. Nie, tak to nie działa. I widzimy tutaj taką też bardzo istotną zasadę życiową, że wszystko, co jest cenne, zdobywa się w walce. W walce. Że coś, my nawet znamy takie powiedzenia i mówimy o tym, to jest takie powszechne, powiedzmy, ludzkie doświadczenie i mądrość. Coś, co łatwo przyszło, łatwo też poszło. Nie cenimy tego, tak? Coś, co przychodzi lekko, łatwo i bez trudu. Jeśli coś przychodzi w sposób taki, że cię to dużo kosztuje, wiesz, że to jest cenna rzecz, ona cię bardzo kosztuje, cenisz sobie też to, co zdobyłeś. Wiesz, ile to cię mogło kosztować, nie wiem, potu, czasem może i łez, trudu, nauki, zaangażowania, dyscypliny, środków, pieniędzy, że to wszystko kosztuje, tak? I Bóg tak to zorganizował ten świat i zorganizował życie, że Bóg nie chodzi Bogu o to, żebyśmy coś właśnie zdobywali szybko, łatwo i przyjemnie. Że Izrael by wszedł sobie na tak powiedzmy gotowe. Czyli ziemia obiecana jest pięknie wymieciona. Mieszkańcy pięknie, proszę bardzo, to są nasze domy, żeśmy ładnie wymietli, posprzątali, zapraszamy. My znikamy, a wy teraz tu proszę sobie wejdźcie do naszych domów i tak dalej. To jest dla was. No nie! Ci ludzie powiedzieli, nie, o nie, my będziemy bronić naszej ziemi, naszych domów, my was tu nie wpuścimy. Bóg nie zrobił tego tak, że przyszli aniołowie i ich wszystkich wygonili, a wy to proszę bardzo, pozamiatane i wejść, tak? To tak nie zadziałało. Czasami niektórzy ludzie myślą w ten sposób o taki opaczny, o Bożym działaniu, że Bóg coś zrobi za nas. Że Boża łaska też polega na tym, że my już nic nie musimy robić, bo Bóg wszystko zrobił za nas. To jest nieprawda. Oczywiście pewne rzeczy Bóg zrobił za nas, typu my nie byliśmy w stanie się uwolnić od naszych grzechów, więc Jezus musiał to zrobić za nas i nas wykupić, bo my nie bylibyśmy nigdy w życiu w stanie. Wszyscy, cała ludzkość mogłaby się, nie wiem, że tak powiem, złożyć chociażby na jednego i też by nie starczyło. Więc oczywiście Boża łaska pewne rzeczy wykonała za nas, ale mylnym jest rozciąganie tego na całe życie, że Bóg wszystko robi za nas. Leżysz sobie bykiem, otwierasz buźkę i mówisz papu. I z nieba spada, tak, do buźki. Żebyś się nie musiał wysilić i przypadkiem sięgnąć łyżkę, żeby do buzi włożyć, tak? Nie, to tak nie działa. My sami z naszego ludzkiego doświadczenia też dobrze o tym wiemy. Bo jeśli rodzice robią wszystko za dzieci, chociaż te dzieci mają kilkanaście, a może już kilkadziesiąt lat, a mamuśka starego byka, który ma 40 lat, siedzi u mamuśki, opierze, da papu i tak dalej, to co o takim mężczyźnie można powiedzieć? Co o takich dzieciach można powiedzieć, za których wszystko rodzice robią? I o ile to jest okej, póki dziecko jest bardzo malutkie i wręcz trzeba za nie wszystko zrobić, to kiedy to dziecko dorasta, jest coraz większe, a mamusia i może też tatuś cały czas wszystko za nie robią, to czym to się skończy? Wiecie, tak? Domyślacie się, czym to się może skończyć. Niedojdami. Dużymi dzieciakami, które nic nie umieją, nic nie potrafią. Nie potrafią sobie poradzić z najprostszymi wyzwaniami. Dzisiaj się na przykład mówi, że dzieci, takie powiedzmy, które mają powyżej 10 lat, 12-13 lat, że jest cała spora grupa dzieci, która nie potrafi sobie zawiązać buta. No bo przecież po co mamy utrudniać życie i robi się buty na rzepy, to skąd potem te dzieci mają się nauczyć nagłego przeskoku, że dla dorosłych to już nie ma butów na rzepy, tylko przeważnie na sznurowadła dalej są, tak? Więc kiedy my, jako rodzice, byśmy robili wszystko za dzieci, to robimy z nich kaleki. Czynimy im krzywdę. I znamy takie sytuacje, być może z własnego doświadczenia, z własnego życia. Tak jak wspomniałem, że facet na przykład może być już dorosły i tak dalej, a on dalej jest na garnuszku tak zwanej mamusi. Która może już ma rentę, on jeszcze z tej renty żyje, bo do pracy nie pójdzie, żeby się nie wysilić, nie spocić i nie zmęczyć, tak? Mówi się, socjologowie zajmują się tym tematem i mówią, że obecne pokolenia zmagają się z nadmiarem możliwości, ale efektem tego jest to, że wiele rzeczy robi się jakby za nas, że wyzwaniem stają się najprostsze rzeczy. Ludzie, którzy organizują obozy, na przykład harcerskie, czy jakieś tego typu w terenie, w przyrodzie, mówią, że to jest strach dzisiaj wziąć dzieci, no bo zrobią ognisko, to dym gryzie w oczy. Jest dramat dla co niektórych dzieci, tak? Już do mamusi i tatusia piszą, że jest niedobrze, tak? Że zrobić latrynę samemu, pewne rzeczy zrobić, niedobrze, bo komary gryzą. Także wszystko może stanowić pewną trudność w życiu. I nawet ostatnio Piotr zacytował mi pewną myśl, którą tak się składa, że w ostatnim czasie z kilku źródeł słyszałem, a ona brzmi tak. Trudne czasy tworzą silnych ludzi. Silni ludzie tworzą dobre czasy. Dobre czasy tworzą słabych ludzi. A słabi ludzie tworzą trudne czasy. I można powiedzieć, że coś w tym jest i chociażby nawet patrząc na historię Izraela, odkrywamy coś z tego mechanizmu. Pierwsze pokolenie nie było w stanie wejść do ziemi obiecanej, bo za ciężko, bo ziemi obiecanej były olbrzymy, były twierdze, niektóre ludy miały rydwany, ojojoj, nie, to my się na to nie pisaliśmy. Obiecałeś, Boże, dać tą ziemię, ale jakby do nich nie dotarło, że to, że Bóg daje tą ziemię, nie znaczy się, że po prostu tylko wpadnie do rączki. Tę ziemię Bóg im dał, ale to oznaczało, że nadal trzeba wziąć ją siłą. Nie bez walki, ale o nią walcząc. A to, że Bóg im dał, dawało im gwarancję powodzenia, ale nie bez wysiłku. Tak? Tak więc Bóg nie robi rzeczy za nas, ale Bóg robi rzeczy z nami. Że Bóg jest jak taki właśnie mądry rodzic, mądry ojciec, który nie robi wszystkiego za dzieci, wiedząc, że przez to zrobi z nich kaleki, które nie potrafią sobie poradzić z niczym w życiu i potrzebują we wszystkim pomocy, może mamusi i tatusi, którzy nadal już może nawet mogą być niedołężni, ale jeszcze mamusia daj. Tak? To jest dramat, kiedy w życiu widzimy takie sytuacje. I podobnie Bóg podchodzi do tego, że Bóg przygotowywał swój lud do walki. Bóg przygotowywał swój lud do walki. Prowadził ten lud drogą okrężną, żeby dać czas na przygotowanie tego ludu do wojny. Żeby lud nie żałował, kiedy przyjdzie mu stanąć do bitwy i nie zawrócił do Egiptu. Oni nawet jeszcze nie doszli do tej ziemi obiecanej, a już żałowali, że są na pustyni i że w Egipcie było lepiej. Już chcieli zawrócić, tak? Ledwo co wyszli z Egiptu, to już chcieli zawracać. Kiedy napotkali pierwsze trudności. W Egipcie jęczeli i narzekali, że jest im źle, bo byli w niewoli, ale jeść dali. Wszystko zrobili. Nie miałeś tylko pójść robić. Dzisiaj można powiedzieć, że czasami niektóre społeczeństwa jakby próbuje się w taki sam sposób ukształtować. Oddajcie nam kontrolę nad wszystkim. My dopilnujemy waszego życia. Tak? Są takie społeczeństwa, są takie państwa, gdzie systemy władzy dążą do tego, żeby wszystko sobie podporządkować. Chociażby na przykład Chiny. Ale to nie znaczy się, że i w naszych krajach też w jakiś sposób się do tego nie dąży, żeby zawładnąć w jakiś sposób naszym życiem. My wam wszystko zapewnimy, ale wy dajcie nam kontrolę nad wszystkim. Tak? Więc widzimy te systemy inwigilacji i tak dalej, które wchodzą w nasze życie i próbują się wcisnąć prawie, że w każdy zakamarek naszego życia. Więc widzimy te pewne mechanizmy, które w taki sposób działają. Natomiast Bóg prowadzi do wolności, do dojrzałości, kształtując charakter. Dlatego Bóg nie usuwa pewnych rzeczy od razu. Od razu. Ale powoli, stopniowo. Pustynia była poligonem. Pustynia była poligonem, szkołą życia, szkołą charakteru, który ci ludzie, którzy wyszli jako niewolnicy, a czytamy, że wyszli uzbrojeni. Ale pomimo, że wyszli uzbrojeni, to nie wyszła z Egiptu armia, tylko gromada ludzi, która nie wiedziała, co z tą bronią zrobić, która nie miała w sobie w ogóle ducha walecznego, serca walecznego. Oni nie byli gotowi o nic walczyć. Kiedy na pustyni napotykali trudności, a to nie było picia, a to się okazało, że ktoś na nich napadł i tak dalej. To były rzeczy, które miały ich wyćwiczyć. Te trudności miały kształtować w nich pewną siłę, pewnego ducha, pewien hard ducha, żeby potem umieli się przeciwstawić wyzwaniom, które na nich czekały, większym wyzwaniom, które na nich czekały przy zdobywaniu ziemi obiecanej. I w Księdze Sędziów napotykamy taki bardzo ciekawy fragment w Słowie Bożym. W drugim rozdziale zaczynamy o tym czytać od 20 wiersza, kończymy w trzecim, na czwartym wierszu. Księga Sędziów to już jest czas, kiedy oni weszli do ziemi obiecanej. Jedno pokolenie nie weszło do ziemi obiecanej. Ich dzieci weszły, ale również nie zdobyły całej ziemi obiecanej. I w wersecie 20 czytamy, że właśnie dlatego gniew Pana zwrócił się przeciw Izraelowi. Pan powiedział, ponieważ ten naród przestąpił moje przymierze, którego przestrzeganie nakazałem ich ojcom i nie był posłuszny mojemu głosowi, to i ja nie wydziedziczę już przed nimi żadnego z tych narodów, które pozostawił Jozue, gdy umierał. Uczynię to, aby doświadczyć Izraela. Niech się okaże, czy chcą kroczyć drogą wskazaną przez Pana, podobnie jak ich ojcowie, czy nie. I Pan pozostawił te narody w spokoju, nie wypędził ich szybko i nie wydał ich w moc Jozuego. A oto narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraelitów, tych wszystkich, którzy nie uczestniczyli w wojnach o Kanaan. Uczynił to tylko po to, by kolejne pokolenia Izraelitów nauczyły się sztuki wojennej. Uczynił to więc ze względu na tych, którzy w tych wojnach nie uczestniczyli. Pozostało zatem 5 książąt filistyńskich i wszyscy Kananejczycy, Sydonczycy i Chiwici mieszkający na pogórzu Libanu, począwszy od góry Baal Hermon aż po Lebo Hamat. Pozostali oni po to, aby przez nich doświadczyć Izraela i aby stało się jasne, czy Izraelici będą słuchać przykazań Pana, które nadał ich ojcom za pośrednictwem Mojżesza, czy też nie. Taka jest ciekawostka odnośnie przykazań Pana, które Księga Powtórzonego Prawa nam podaje, że przykazania Pana miały na celu ich umocnić. Czyli przykazania dają ci pewną moc, czynią ciebie twardym, silnym człowiekiem, który jest w pewnej dyscyplinie, w karności i posłuszeństwie, a to jest podstawowa cecha każdej armii, która jest dobra. Armia, która żyje w niekarności, nieposłuszeństwie, jest po prostu lichą armią do niczego. Więc czytamy o tym, że Bóg nie szybko wymiótł te ludy, które tam pozostawały w ziemi obiecanej, ale specjalnie je tam zostawił. I powód jest bardzo ciekawy, wiąże się z tym wcześniejszym tekstem. Że Bóg chciał doświadczyć przez to te pokolenia, które nie uczestniczyły w wojnach o Kanaan. A zrobił to tylko po to, by kolejne pokolenia Izraelitów nauczyły się sztuki wojennej. Nauczyły się walczyć i nauczyły się nie tylko bić o swoje, powiedzmy, ale nauczyły się sztuki walki. Że to jest wojna, to nie jest po prostu tylko wyjść i uderzać pięściami, tak? Ale wojna to jest strategia, to jest dyscyplina, to jest posłuszeństwo, to jest przygotowanie, to jest ćwiczenie, to jest szkolenie i tak dalej, i tak dalej. Zaprawiona w boju armia ma prawdziwą wartość. Bo ci ludzie, którzy przeszli, mówimy w wojsku, którzy przeszli bój, przeszli tak zwany chrzest ogniowy. Ci ludzie nie boją się kul, nie boją się śmierci, nie boją się przeciwnika, idą do przodu. Ale to nie jest takie proste. Jeśli człowiek nie jest odpowiednio przygotowany, nie podoła temu. Nie podoła. To wymaga wyćwiczenia. Dlatego ta droga okrężna, dlatego Bóg też pozostawia pewne trudności w naszym życiu po to, żeby nas ćwiczyć. Po to, żeby nas kształtować. Kształtować nasz charakter. Kształtować w nas ducha dzielnego. Biblia mówi, że Pan jest wojownikiem. Pan jest bohaterem. Który daje zapał do walki swojemu ludowi. Więc On jest wojownikiem i to, co jest w Jego sercu, to, żeby Jego dzieci były jak On. Czy też miały w sobie waleczne serce. Bo życie nas tego uczy, że bez walki nic nie ma. Co jest wartościowe, nic nie zdobędziemy, tak? Życie nas tego uczy, że ten świat jest tak ułożony, tak zorganizowany, że bez walki nie ma niczego, co jest wartościowe. I ta walka jest na różnych obszarach i na różnych płaszczyznach. W sporcie rywalizacja, walka o medale, współzawodnictwo, trening. Walczy się o medale, tak? Z kimś innym. Gdzieś tam w nauce też idzie się na podbój nowych obszarów. Ludzie się uczą, robią eksperymenty, doświadczenia, zmagają się z czymś, żeby coś odkryć, bo mają w sercu jakąś wizję czegoś, czego nie ma, a chcą to stworzyć. Kiedy podróżnicy zdobywali, nie wiem, nowe lądy, nowe kontynenty, musieli się przebijać przez nieprzepastne dżungle, mierząc się z różnego rodzaju nieznanymi stworzeniami, owadami, które tak dalej mogły powodować różne, czasami dziwne rzeczy, łącznie ze śmiercią na przykład. I tak dalej, tak? Więc ludzie zdobywając kolejne obszary, opanowując tą ziemię, Musieli się mierzyć z siłami na przykład przyrody, żeby je pokonać. Co ludzi gna na przykład na biegun północny, czy w zdobywanie ośmiotysięczników? Co ludzi gna? Ale jest coś takiego, co Bóg zaszczepił w człowieka, co sprawia, że jest w nas to pragnienie podboju i zdobycia. A nawet taka mama, która wydaje się, że w wojsku nie jest na przykład, siedzi w domu z małymi dziećmi, o jakiej walce w jej życiu jest mowa? O wychowanie dzieci, tak? Że to jest trud, to są nieprzespane noce, kiedy dziecko płacze, kiedy choruje, poświęcasz się i zmagasz się czasami z samą sobą, jako mama, żeby te dzieci wychować. A czasami jest to wręcz prawie, że fizyczna walka, bo kiedy te dzieci są już trochę starsze i chodzi o posprzątanie pokoju, albo że sobą, między sobą się rodzeństwo bije i trzeba wkroczyć i rozdzielać, tak? I dziecku się nie chce uczyć na przykład i trzeba, że tak powiem, z nim się zmagać, siłować, ale weź tą łyżeczkę zupki jeszcze do buźki, tak? Z małym dzieckiem, a ze starszym tu masz się uczyć. Nie ma telefonu, nie ma czego tam, jakiejś przyjemności, najpierw nauka. Dzieci pozostawione same sobie raczej się uczyć nie będą, tak? Jeśli nie będzie kogoś, to będzie jakby nad nimi stać i nie przypilnuje tego. Jest to też swego rodzaju zmaganie się i walka o to, żeby wychować swoje dzieci. Nie ma jakby takiego obszaru w życiu, w którym my nie musimy w jakiś sposób mierzyć się z walką. Kiedy człowiek się poddaje, to co się dzieje? Nie ma nic. Rezygnuje ze swojego życia. Jest jak Izraelici, którzy na widok trudności zaczyna się wycofywać. Ale to właśnie trudności nas najlepiej kształtują. Znamy to wszyscy powiedzenie, które świat, że tak powiem, wielokrotnie cytuje: co cię nie zabije, to cię wzmocni. Ale ja na przykład jako ten, który lubi przyrodę, w moim życiu zapadły mi takie dwa przykłady ze świata przyrody, które obrazują, że Bóg to wpisał nie tylko w życie ludzi, ale całego swojego stworzenia. Kiedyś pewien podróżnik opisywał, kiedy właśnie był w jakiejś tam Amazonii, czy jakimś takim egzotycznym miejscu i zobaczył wielką poczwarkę, z której właśnie wydobywa się ten jeden z tych największych motyli świata. I widział, że ten motyl się siłuje, żeby wydostać się z tej poczwarki i coś go tknęło, a pomogę mu i rozetnę nożem te części poczwarki, które tam go jeszcze trzymają jakby w środku. I kiedy chciał to zrobić, przewodnik mu mówi: nie rób tego. Nie rób tego. Bo tylko dzięki temu, że ten motyl się siłuje, jego skrzydła nabiorą kolorów. Jeśli nie będzie walczyć, jego skrzydła nie nabiorą kolorów. Bóg zapisał w przyrodzie pewne obrazy, które nam mówią, że jeśli my nie walczymy, leniuchujemy, jesteśmy tak zwane śmierdzące lenie, to kim będziemy? Kim się staniemy? Nasze życie będzie bez kolorów. To właśnie zmaganie się i walka sprawia, że nasz duch nabiera kolorów. I staje się takim, jakim Bóg nas od początku przeznaczył. Inny przykład. W pewnym zoo ktoś zaobserwował, pewien wierzący człowiek zaobserwował narodziny żyrafy. Jak się rodzi młoda żyrafa. I był zszokowany tym, jak to wygląda. Dlatego, że matka żyrafa, jak sobie wyobrażacie, dosyć duże stworzenie, w żaden sposób nie ma zamiaru nawet kucnąć przy porodzie. Więc kiedy stoi, to sobie wyobrażacie, to małe ląduje na ziemi z wysokości całkiem pokaźnej, żeby się obić. Wystarczającej, żeby się nieźle obić. Spada po prostu na ziemię. Już tym był zszokowany, ale jeszcze bardziej był zszokowany, jak zobaczył, że ta matka temu leżącemu, dopiero co wyszłemu, że tak powiem, małej żyrawce, zaiwaniła sporego kopa. Co ona robi? On się oburzy. Co ona robi? Jak matka może robić takie rzeczy? A ta żyrafa drugiego skopa. Małemu. Wstawaj, szybko wstawaj, tak? I człowiek zoo tłumaczy, temu człowiekowi, który nie znał mechanizmów życia w przyrodzie, w naturze, mówi, że to jest niezbędne do tego, żeby przetrwać. Bo im szybciej to młode wstanie, tym większe ma szanse na przetrwanie. Ono musi podnieść się na te swoje chybotliwe nóżki, ledwo stoi, ale im szybciej stanie, tym szybciej zacznie krzepnąć. Bóg w przyrodzie zapisał pewne rzeczy, które my widzimy, że siłowanie się, zmaganie, rozciąganie powoduje wzrost. Ludzie osiągają postępy dzięki temu, że zmagają się z czymś. Kiedy ćwiczysz na przykład podnoszenie ciężarów, chcesz rozwinąć swoje mięśnie, to napotykasz opór. Jakby nie było oporu, to nasze mięśnie byłyby zwiotczałe, byśmy nie mogli chodzić ani nic. Dzięki temu, że Bóg stworzył pewne opory w naturze, my możemy się rozwijać, nasze mięśnie mogą się rozwijać, nasze umiejętności mogą się rozwijać, chociażby chodzenia. Ale kiedy my poddajemy wysiłkowi nasze mięśnie, to ten, kto trenował, to wie, że najbardziej efektywne są te ostatnie podniesienia. Gdy czujesz, że w mięśniach aż cię pali, kiedy wręcz czujesz ból, ale te ostatnie powtórzenia, kiedy ty już wydaje się, że już chyba nie dasz rady, ale próbujesz się, zmagasz, uda się, są najbardziej efektywne w rozwoju mięśni. Więc Bóg wszędzie wokół nas wpisał tą zasadę, że ten, kto zmaga się i walczy, rozwija się. Hartuje się. Staje się twardy. Staje się silny. Staje się silny. I jest w stanie sobie poradzić z różnymi rzeczami i się ich nie boi. Kiedy przyjdą wyzwania, tak? Więc Bóg pozostawia pewne rzeczy w naszym życiu, pewne trudności w naszym życiu bardzo świadomie. Ponieważ nic lepiej nas nie będzie rozciągać, kształtować nas w wierze, żeby nasza wiara rosła, żeby nasze duchowe mięśnie się rozwijały. Tylko w ten sposób możemy stać się tymi ludźmi, tymi wojownikami Pana, tą Bożą armią, którą Bóg chce mieć. A dlaczego Boża armia ma być najgorszą armią na świecie? A nie najlepszą. Najlepiej wyszkoloną. Najbardziej zahartowaną. Mającą wysokie morale i dzielnego ducha w sobie. Waleczne serce. Które nie jest jak Izraelici na pustyni. Oj, 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 oj. Nie ma wody. Co my zrobimy? My tu przyszliśmy zginąć. A kiedy 12 liderów Bóg kazał wysłać do ziemi obiecanej, to wiemy, z jakim poselstwem przyszli. O, ziemia rzeczywiście piękna. Przynieśli takie winogrono, że dwóch musiało nieść. Wyobrażacie sobie, jaka to była kiść, że musiało ją dwóch silnych, dorosłych mężczyzn nieść? Dzisiaj jak idę do sklepu, to tam taka kiść jest. Dziecko ją podniesie. Ale jaka musiała być kiść tych winogron, potężna, dorodna, że dwóch ludzi musiało ją nieść. Więc przyszli z wieścią, ta ziemia jest cudowna, jest piękna. Ale, tam są olbrzymy, tam są warowne twierdze. I wydaliśmy się w ich oczach jak szarańcza. Jako ciekawostkę powiem, że jak widzieli tych nefilim, które mogły mieć po 3, 4, a może 5 metrów wzrostu, tych olbrzymów, to stwierdzenie, że wyglądali jak szarańcza w ich oczach, to nie był tylko wyraz ich kompleksu niższości, ale rzeczywistego porównania się z tymi chłopami na schwał. Bo to były takie kolosy, że nie dziwię się, że czuli się, że przy nich mogli się pałętać im pod nogami. Jednak zapomnieli, kto za nimi stoi, kto jest z nimi. Że te olbrzymy to są muchy wobec Pana. I co zawracać? Zawracamy. W Egipcie było lepiej. Ty nas tutaj możesz chciałeś sprowadzić, żebyśmy tu zginęli w tej ziemi. Nie, my idziemy z powrotem do Egiptu. Minął rok, bo tyle szli do tego, żeby Bóg powiedział, powinniście teraz wejść do ziemi obiecanej. A oni powiedzieli nie. I co jest w tym obrazie też takiego niesamowite, to to, że Bóg robi wszystko, żeby nas przygotować, żebyśmy w naszym życiu zdobyli swoje dziedzictwo, które nam przeznaczył. Ale to od nas zależy, czy my je zdobędziemy. Od nas zależy. To pokolenie nie weszło do ziemi obiecanej. Jak o tym już nieraz mówiłem, czy to znaczyło, że Bóg ich opuścił? Nie. Bóg nadal się o nich troszczył, dopóki nie pomarli na tej pustyni. I gdyby mieli przyjść opowiadać świadectwa Bożej troski o nich, Bożych cudów, które doświadczali codziennie, to bylibyśmy w szoku, ile oni mają świadectw. To jest pytanie. Kluczowe, najbardziej istotne pytanie. Że pomimo tego, tych świadectw, czy oni byli w miejscu Bożego przeznaczenia? I odpowiedź brzmi oczywiście, że nie. To nie było miejsce Bożego przeznaczenia. To był ich wybór. I tak jak wtedy oni zrobili, tak samo dzisiaj jest i w naszym życiu dzisiaj. Albo my się poddamy Bogu i pozwolimy się Bogu kształtować i będziemy się rozwijać i rosnąć w wierze, w tym duchowym wymiarze, żeby nie bać się pewnych wyzwań i zdobywać dla Pana ziemię obiecaną, którą dzisiaj są narody, bo Boży nakaz brzmi: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. To jest nasza dzisiejsza ziemia obiecana dla Kościoła. Czy zaczniemy mówić: o nie, to jest za trudne, ci ludzie nie chcą się nawracać, tu są takie warownie w umysłach tych ludzi, to się nie da, ci ludzie nas prześladują i tak dalej, tak? To my lepiej się zamknijmy, wycofajmy i tak dalej. Więc tak jak było wtedy, tak może być i dzisiaj, że w naszym życiu indywidualnie, ale też w życiu zborów i kościołów, możemy spotkać jakby te dwa typy i ludzi, i też całych społeczności. Są kościoły, które dają się przygotować Panu, uczą się posłuszeństwa i zdobywają ziemię obiecaną. I są takie, o które Bóg się troszczy, ale które nie wyszły poza pustynię. Pytanie, gdzie Ty i ja i my jako Kościół chcemy być? W którym miejscu? Całe życie na pustyni? Czy idziemy zdobywać ziemię obiecaną, którą Bóg dla nas ma? To jest kluczowe pytanie, które w życiu każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy ja się poddaję Bogu, pozwalam Mu się kształtować i będę zdobywać moje dziedzictwo, czy nie? Tylko z tych dwunastki, która poszła do Egiptu, tylko dwoje było gotowa. Dwoje, o których czytamy, że w nich był inny duch, Jozue i Kaleb. Byli gotowi i mówili: no jak to my nie damy rady zdobyć tej ziemi obiecanej? Przecież Bóg jest z nami. O czym w ogóle to mówicie? Że się nie da? Jak to się nie da? Jak się wszystko da? Mało mieli świadectw, co Bóg zrobił na pustyni? Dla nich? Ale się nie uczyli. Nie chcieli się też dać nauczyć. Kark, jak Biblia mówi, nadal pozostał uparty i twardy. Nie dał się zgiąć. Tak? I tego potem następstwem było to, że kręcili się w kółko. My też w życiu możemy kręcić się w kółko. I narzekać, jak to jest źle, nam biadolić, szemrać, tak jak oni szemrali, jak nam jest źle. I w naszym życiu się nic nie zmieni. Albo będziemy ludźmi, którzy osiągają potencjał, który Bóg dla nas ma i pełnię życia, którą Bóg dla nas ma. Kaleb 40 lat później miał 80 lat, ale mówi: ja nadal mam dosyć sił. Mówi do Jozuego: daj mi te góry i zdobędę. A na tych górach były rydwany, były olbrzymy. Dla niego to nie był problem. Zdobędę. Wyzwania to nie jest problem, tak? Z moim Bogiem wyzwanie to nie jest problem. Oni się bali, Izraelici bali się olbrzymów, a nastolatek Dawid, kiedy zobaczył takiego Goliata, przed którym cała armia drży, powiedział: co? On tu będzie nam tu bluźnił? Ze mną jest Bóg. Pokażemy im. Pokażemy im. I chłopiec pokonał Goliata. Olbrzyma, który miał prawie 4 metry wzrostu. Dlaczego dał radę to zrobić? Bo wiedział, z kim jest, tak? Wiedział, kto za nim stoi i że nie on sam idzie, ale on nie powiedział: Panie, pokonaj go, ja nic nie robię, ty wszystko zrób za mnie. On poszedł do tej walki. Tak? Zobaczcie, kiedy Bóg od imienia Jakuba Izraela nadał imię Izrael. Ale ciekawa jest ta sytuacja, w której Bóg nadał Jakubowi nowe imię. Czytamy o tym w 32 rozdziale Księgi Rodzaju, 24 wersetu. Sytuacja, zanim zacznę czytać, była taka. Jakub uchodzi od Labana, swojego wuja, który go tam oszukiwał. Chce wrócić do swojej ziemi, ale wiedział, że Ezaw za to, co mu zrobił, że zabrał mu pierworództwo, błogosławieństwo od ojca, może być zły na niego. I okazało się, że rzeczywiście jest zły. Bo jak Jakub wysłał poselstwo, że no zamierza wrócić do domu, to Ezaw wyszedł do niego z 400 uzbrojonymi po zęby ludźmi. No na pewno go niemiło przywitać. Z tyloma ludźmi, nie? Na pewno go niemiło przywitać. Czytamy o tym w wersecie 7, że Jakuba ogarnął strach, poczuł się jak osaczony. I kiedyś czytałem, że w oryginale to słowo to nie jest tylko tak, że go po prostu się przestraszył. A to był taki strach, tak silny strach, że mało nieco nie zszedł na zawał serca. To był tego rodzaju strach, tak? Jakuba dopadł naprawdę wielki strach. Ale co robi? Ucieka? Nie. I czytamy teraz od 24 wersetu. Jakub kazał swoją rodzinę rozbić na dwa obozy, przeprawił się na drugą stronę rzeki i mówi, i czytamy tak. Tak więc Jakub pozostał sam, mocował się z nim wówczas ktoś aż do wzejścia zorzy, a gdy zdał sobie sprawę, że go nie pokona, uderzył go w staw biodrowy i mocując się z nim, zwichnął staw biodrowy Jakuba. Wreszcie powiedział: puść mnie, bo już zeszła zorza. Jakub odparł: nie puszczę cię, dopóki mnie pobłogosławisz. Zapytał go zatem: jak ci na imię? I odpowiedział: Jakub. Wówczas usłyszał: nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo zmagałeś się z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Po tych słowach Jakub zapytał: powiedz mi proszę, jak ty masz na imię? Dlaczego mnie pytasz o imię? Usłyszał i błogosławił mu tam. Na pamiątkę tego zdarzenia Jakub nadał temu miejscu nazwę Peniel. Tu oglądałem Boga twarzą w twarz, powiedział, i ocalała moja dusza. Zobaczcie to niesamowite wydarzenie, ta niesamowita historia, kiedy Jakub zmaga się z aniołem, a właściwie też i z samym Bogiem. Bo to był anioł Jahwe. Wielu biblistów mówi, że to mógł być Jezus przed wcieleniem. Nawet sam Jezus. W każdym bądź razie, czy walczył z aniołem, czy walczył z samym Bogiem, był na skazanej na przegranie pozycji. Zero szans! Najmniejszych! Ale o co ten Jakub się tam siłował? O to, że Bóg mu obiecał. Że z nim będzie i że go błogosławi. Kiedy uciekał ze swojego domu, miał pewnej nocy sen, kiedy spał na pewnym kamieniu, przytulonym do pewnego kamienia, i miał sen, którym Bóg pokazał mu otwarte niebo. Jakub siłuje się, jak czytamy, nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Stoi w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Idzie mój brat, wściekły na mnie, i może zabić mnie i całą moją rodzinę i nie będzie mnie. Ale Boże, ty mi obiecałeś. Nie podchodzę do tego tak lekko. Boże, ty mi obiecałeś, nie ustąpię. Twoje błogosławieństwo musi się ziścić. Musi się spełnić. Mocując się z nim, ta istota duchowa mówiła: puść mnie wreszcie. On tak kurczowo się go trzymał, że ten mówi: puść go wreszcie, puść mnie wreszcie. I to, że tak naprawdę Jakub nie miał żadnej w tej walce szans, świadczy to, że w pewnym momencie ten anioł czy sam Pan trącił go w biodro. Jaki był skutek? Jeśli nie wiecie, to biodro, tutaj są najmocniejsze kości w ciele człowieka. Najmocniejsze. On mu te kości złamał. Czyli nieporównywalnie był silniejszy od Jakuba. Skąd się brała siła Jakuba? Z ducha. Z ducha. Z jego serca. Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Była w tym determinacja, siła woli, gorące pragnienie i wiara w to, że Bóg co obiecał, to na pewno spełni. Ale i również w tej sytuacji to nie było tak, że sobie Jakub stanął, założył ręce i powiedział: Boże, obiecałeś, teraz ja czekam, aż ty na moich oczach to spełnisz. Kiedy, Boże? Bo się niecierpliwie. Taką postawę miał Jakub? Nie. On też musiał o swoje zawalczyć. Boże obietnice zdobywa się w walce. Oczywiście w Jezusie wszystkie obietnice są tak, ale On jako Bóg, jako dobry Ojciec chce, żebyśmy się rozwijali. Dlatego to nie jest tak, że obietnice, proszę bardzo, podano na tacy, nic nie musisz robić. Nie. One są nam wszystkie podane, ale je trzeba wziąć. I to czasami siłą. Zobaczcie, wtedy się wydarzyło to, że Bóg powiedział: nie będziesz już nazywał się Jakub. Jakub oznacza dosłownie tego, który trzyma zapięte. Bo kiedy Jakub się urodził z Ezawem, to Ezaw wyszedł pierwszy z łona mamy, a Jakub trzymał go zapięte. I to dosłownie oznaczało pewnego cwaniaczka, to imię. Tak potocznie. Więc miał takie niefajne imię i trochę jego życie faktycznie takie było. Że był taki trochę cwaniak. Ezaw był myśliwym. Powinien umieć walczyć. Ale Ezawowi nie zależało na błogosławieństwie. Jemu zależało na zupce, na misce zupki bardziej niż na Bożym błogosławieństwie. Może miał ten facet Ezaw mięśnie, ale małą główkę miał. Małe serduszko. W przeciwieństwie do Jakuba. Bo Jakub miał serce, które pragnie Bożego błogosławieństwa. I Bóg o tym choćby podstępem je zdobyć. I tak jak trzymał zapięte Ezawa, to już w łonie mamy było widać pewne cechy, które są w jego duchu. Że on nie odpuszcza. On chwyta i trzyma. I przyszedł moment, że musiał walczyć z Bogiem i imię Izrael. Bóg zmienił jego imię. Zmiana imienia w Biblii, dobrze o tym wiemy, oznacza też zmianę jakby celu życia, powołania, zmianę osoby. Ty już nie jesteś cwaniakiem. Odtąd jesteś Izraelem. Czyli kim? Tym, który zmagał się z Bogiem i ludźmi i zwyciężył. Zmagał się z Bogiem i ludźmi i zwyciężył. Boga ujęła jego wiara w Bożą obietnicę. Że on tak trzymał się tej Bożej obietnicy, dlatego mówił: nie puszczę cię, dopóki mnie pobłogosławisz, bo ty musisz mi pobłogosławić, bo wiem, że taki jesteś. I o to walczę. I dlatego w tą walkę wygrał. O dziwo zwyciężył Boga wręcz jakby samego. Bo przemógł Boże serce postawą swojego serca. Tak? Przemógł Boże serce swoim sercem. I Bóg w pewien sposób jakby mu uległ. Walczyłeś z Bogiem i ludźmi i zwyciężyłeś. To słowo Izrael, ono jest takie jakby trudne do przetłumaczenia. Niektórzy mówią, że, bo też można przetłumaczyć, Bóg walczy. Że Bóg jest tym, który walczy. Bóg jest wojownikiem. Pan jest wojownikiem. Jego naturą jest walka. I wiemy, że chociaż Jezus nie walczył mieczem, to nie ma większego heroja nad Jezusa na tej ziemi. Nie ma większego bohatera nad bohaterów na tej ziemi. Dzielniejszego z dzielnych na tej ziemi. Bo on nie mieczem, ale przyszedł walczyć z grzechem, z diabłem i z całą mocą sił ciemności na krzyżu Golgoty. I był gotów oddać swoje życie za nas, tak? I nic go nie zatrzymało. To jest prawdziwy człowiek, który, jak dzisiaj śpiewaliśmy, jest nie tylko barankiem, ale on jest też lwem. Lwem! A nie tylko potulnym barankiem, który czeka na rzeź. Na krzyżu tak się stało. Pierwsze przyjście Jezusa to objawienie natury baranka. Ale kiedy Jezus wróci drugi raz, to objawi w pełni swoją naturę lwa. Już nie da się drugi raz ukrzyżować. tylko zmiecie wszystkich swoich przeciwników, tak? Antychrystem na czele. Zmiecie. Oddechem. Tylko tchnie. Puh, dmuchnie i nie będzie. Taki jest nasz Jezus. I ten Jezus kształtuje sobie lud. To nie jest przypadek. Uważam, że to nie jest przypadek, że Bóg zmienia imię Jakuba na Izrael i naród Izraela nosi po Jakubie imię swoje jako narodu. Nie od Abrahama, nie od Izaaka, od Izraela. Dlaczego? Dlatego, że Bóg tak chce kształtować swój lud, że w jego DNA tego narodu jest zwycięstwo. Ten, który walczy z Bogiem, z ludźmi, z kimkolwiek, o Bożą chwałę, o Bożą obietnicę i zwycięża. Bóg chciał, żeby taki był lud Izraela. Lud Izraela taki się nie okazał. Drugie pokolenie, widząc, co stało się z ojcami, postanowiło, my nie chcemy żyć jak nasi rodzice. My chcemy iść i zdobyć tą ziemię obiecaną. Weszli z impetem w tą ziemię obiecaną, ale nigdy jej całej nie zajęli. Bo potem się okazało, że no oni tam mają żelazne rydwany, tam są znowu jakieś twierdze, których no nie da się zdobyć, no nie da się zdobyć, tak? Ich niewiara, że coś się da, doprowadziła do tego, że oni nigdy nie zdobyli ziemi obiecanej, tak? I te ludy, które tam pozostały już jakby na zawsze. Bo Izrael nigdy z nimi nie zrobił już porządku. One już się jakby później wcieliły w życie Izraela i żyły między Izraelitami. Czyli, tak jak to powiedzenie powiedziało, trudne czasy rodzą silnych ludzi, silni ludzi dobre czasy, jak były za króla Dawida i Salomona, ale potem się okazało, że dobre czasy do czego doprowadziły? Do tego, że rodzili się słabi ludzie i Izrael stracił w końcu swoją państwowość, tak? Więc Bóg kształtuje Kościół i Jezusowi uda się to, czego się nie udało z Izraelowi, jeśli chodzi o jego Kościół. Jego oblubienica Jezusa Chrystusa, jak czytamy, że pójdzie za Jezusem wszędzie. Wszędzie. Choćby w ogień. Choćby w toń. Tak? Wszędzie. Dlatego, że chociaż jest oblubienicą, ale ma w sobie tego jezusowego ducha, tego, który jest bohaterem. Tego, który jest bohaterem. Więc jak to się ma dzisiaj do nas? Słuchajcie, kochani, i my dzisiaj musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy będziesz trzymał się Bożych obietnic i nie puścisz, i nie odpuścisz, czy jednak odpuszczasz i odpuścisz. Żyjemy w takich czasach, które są absolutnie niezwykłe i Bóg prowadzi nas również drogą okrężną przez różnego rodzaju ćwiczenia, tak? Kiedy był zbór, ledwo co tutaj było, trochę osób, to diabeł próbował nas zniszczyć, żeby podzielić i żeby tutaj nie było kościoła. Ale nie daliśmy się. Przeszliśmy te próby zwycięsko. Gdybyśmy nie przeszli, to wy, bracia nasi Ukraińcy, w Starogardzie by nie było żadnego kościoła, gdybyście tu teraz przyjechali. Gdybyśmy nie wytrwali swego czasu, tak? W swoim czasie. Byli tu inni, którzy próbowali tu założyć kościoły i im się nie udało. Ale my wytrwaliśmy i jesteśmy. Potem przyszedł czas pandemii, który był dla nas niezłą próbą. A potem wojna. Nowe oblicze wojny na Ukrainie. To wszystko nas rozciągało i ćwiczyło. I dzisiaj stoimy w obliczu tego, tak jak mówiłem tydzień temu, że Bóg przygotowuje swój lud do pewnych rzeczy i że na przygotowanie potrzeba czasu, tak jak na przykładzie Józefa, że on wiedział, że 7 lat obfitości służy przygotowaniu się na 7 lat głodu. Tak, ja mam takie pewne poczucie w duchu, że najbliższe 5 i 10 lat będzie dla życia naszego Kościoła kluczowe. I chodzi o to, żebyśmy my byli gotowi na to, co idzie i odpowiednio się do tego przygotowali. 5 i 10 lat to jest może dużo, ale też i bardzo niedużo. Za 10 lat ja będę mieć 62 lata. Ale Do końca moich dni, do końca moich sił chcę służyć Panu. Wykorzystać te siły, które mam, a których wiem, że jakby naturalnie będzie troszeczkę coraz mniej, tak? Wykorzystać na to, żebyśmy my byli przygotowani. Ale 5 lat czy 10 lat to jest taki okres, który może bardzo wiele zmienić w życiu naszego Kościoła. Te dzieci, które dzisiaj mają 10 lat i które się bawią i wydaje się, że poza zabawą za bardzo o wiele niczym innym nie myślą, za 10 lat będą mieć 20 lat. A nasza młodzież, która ma dzisiaj 11 lat, to za 5 lat będzie już mieć i ponad 20 lat. Ja kiedy spojrzę na siebie, kiedy miałem 20 lat, zacząłem już usługiwać Słowem Bożym. Stałem się już kaznodzieją. I mówiłem do ludzi bezdomnych i tak dalej, którzy byli, mogli być moimi rodzicami, oni się nawracali. Bo pewien pastor zauważył pewien potencjał we mnie i we mnie zainwestował. Kiedy miałem 23 lata, byłem już starszym zboru w Kościerzynie. Bo założyliśmy zbór i nasz pastor wtedy ledwo przekroczył 30, a my wszyscy byliśmy poniżej 25 lat. Tacy młodzi byliśmy. Kiedy miałem 25 lat, zostałem wysłany już jako misjonarz do Starogardu, żeby założyć tu kościół. 5 lat. Od 20 roku mojego życia do 25. Jak wiele zmieniło się w moim życiu dzięki pewnym decyzjom, które wtedy podjąłem. Teraz sobie myślę o naszej młodzieży. Za 5 lat niektórzy z nich mogą też zostać misjonarzami, którzy będą zakładać kościoły. Za 10 lat niektórzy z nich, którzy dzisiaj są dziećmi, mogą stać się usługującymi ludźmi, którzy służą Królestwie Bożym. Tak można zrobić. I tak się dzieje. Więc 5 lat to jest bardzo dużo czasu. I weszliśmy w ten czas poszerzania palików, wiedząc, że potrzebujemy się przygotować na to, co idzie. Naszą ziemią obiecaną jest Polska, jest Ukraina, żeby zdobyć nasze narody dla Jezusa Chrystusa. Wiemy, że idą zmiany na świecie, które też będą przygotowywać ludzi na przyjęcie Jezusa Chrystusa. I musimy być gotowi na to, żeby podołać pewnym wyzwaniom, żeby tych ludzi zdobyć dla Królestwa Bożego i być gotowymi do tego, żeby to zrobić. Jeśli prześpimy pewien czas, to będziemy obok tego, co Bóg czyni. A ja nie chcę być obok tego, co Bóg czyni, ale w centrum tego, co Bóg czyni i chcemy być gotowi na to. Dlatego poszerzamy paliki. Trzeba się na to przygotować, na pewne rzeczy, które będą za 5 lat, które będą za 10 lat. Za 5 czy 10 lat będzie za późno na pewne rzeczy, jeśli nie zrobimy ich dzisiaj. Więc czas, żeby zacząć. Ale co się okazuje? Jak mówię o drodze okrężnej, ja na początku myślałem, że kwestia jakby poszerzenia się to będzie trochę krótsza i bliższa droga. Okazuje się, że to nie takie proste. Że Bóg nas chce też jednak w tej kwestii poprowadzić drogą okrężną. Bo tydzień temu zaczęło się tutaj robić, nasz budowlaniec Darek zrobił odkrywkę i okazało się, że jak wcześniej nie widzieliśmy, że ten dach tutaj jest wklęsły i że grozi nawet zawaleniem, to okazało się, że najlepiej wymienić cały ten dach. Ponieważ tu nie ma płyt, tylko jest jakby beton zalany na takiej siatce i tego też już nie da podnieść, to grozi wszystko zawaleniem, więc tak naprawdę najlepiej zrobić od nowa dach. Wszystko pięknie, ładnie, tylko że to kosztuje 140 tysięcy sam dach. 140 tysięcy. Więc Panie Boże, nie prowadzisz nas krótszą, bliższą, prostszą drogą, tylko prowadzisz nas drogą okrężną. Bo chcesz nas przygotować do większych rzeczy. Więc stoimy wobec wyzwań. I co teraz zrobimy? O nie, to my się wycofujemy, my rezygnujemy, zawracamy. A po co coś zmieniać? Czy koniec końców jest nam źle tutaj? Tak. Źle nam na tej pustyni? Pan Bóg się przecież o nas będzie dalej troszczył. Czy podejmiemy się wyzwania i powiemy, Boże, my idziemy za Tobą, więc rozciągaj nas, rozwijaj naszą wiarę, niech jest wyćwiczona do maksymalnych możliwości. Mamy 90 tysięcy uzbierane. Na sam dach potrzeba 140 tysięcy, a co powiedzieć o reszcie, którą chcieliśmy tutaj zrobić. Więc co to znaczy? To znaczy, że trzeba się mobilizować. Że trzeba powiedzieć, Boże, masz nas. I użyj nas do tego, co w sposób naturalny jakby nie da się zrobić. My nie czekamy, aż zbieramy 130 tysięcy, bo nie ma czasu czekać z tym dachem. A my wiemy, jak długo on jeszcze wytrzyma, więc musimy podjąć pewne decyzje, że ten dach robimy, kiedy się tylko jak najszybciej da. Nie mamy jeszcze zbierane pieniędzy wystarczające na sam dach, a chcemy się już go podjąć. I ufamy Bogu i wierzymy Bogu, że pieniądze będą. Że Bóg tak nas zaopatrzy i że Bóg to wszystko prowadzi drogą okrężną, ale efekt też będzie taki, że my stajemy wobec większych wyzwań, które tym bardziej poszerzą naszą wiarę też. I że zobaczymy też tym bardziej więcej Bożego działania i będziemy mieć więcej i większe świadectwo na koniec tego, co Bóg zrobił. I objawi się też Jego chwała w tym wszystkim. Więc to jest wyzwanie, czy w to idziemy, czy idziemy tą drogą. No tak, idziemy. Ale to nie jest tylko kwestia tego, że ja jako pastor, że Piotr jako starszy powiemy, że my tą decyzję podejmujemy i w to wchodzimy. I Boże, oddajemy się Tobie, bo wiemy, że Ty nas nie zostawisz w tej sytuacji, ale doświadczymy Ciebie, doświadczymy Bożego działania, Bożego zaopatrzenia i innych Bożych cudów i będziemy to widzieć na naszych oczach. Ale to też oznacza, że ta cała droga tego remontu się wydłuży. Że to nie będzie 2 miesiące i po wszystkim, tylko że będziemy to robić kolejnymi etapami. Będziemy widzieć te zmiany. To się może rozciągnie trochę w czasie, zobaczymy. Bo Bóg nas będzie rozciągać. Bóg prowadzi drogą okrężną, na której napotykamy na trudności. Trudności, które mają nas zmienić. Które mają nas ukształtować. Więc my dzisiaj stajemy w obliczu tego, że rzucam takie wyzwanie i to pytanie do każdego z nas. Wszystkie ręce na pokład. Sami tego nie zrobimy. Ale każdy z nas, kiedy my wszyscy się w to włączymy, to w jedności nie ma żadnych niemożliwości. Potrzebujemy się w to zaangażować, tak? Nie patrzeć, nie stać z boku. Zobaczymy, jak im się uda, to może do tego się przyłączę. Ale potrzebujemy iść za Bożym głosem i wejść w to, wiedząc i rozpoznając, że to jest Boży czas, żeby to właśnie zrobić. A te trudności nie są przeszkodą, która ma nas zatrzymać, tylko są przeszkodą do pokonania. Żeby ją pokonać i stać się silniejszymi. Nie ma, że się nie da, jak się z Panem wszystko da. Z jednej strony to jest tylko 140 tysięcy. Jakub Kamiński ze swoim kościołem wynajęli teraz na 10 lat takie centrum, które ma 3000 metrów kwadratowych i samo wyremontowanie i przygotowanie do funkcjonowania tego miejsca to jest 7 milionów złotych. I się podjęli tego i wierzą, że do końca roku im się uda to zrobić. Więc są inni, młodzi, Jakub ma ledwo też trochę ponad 30 lat i chwytają się takich rzeczy i w wielu innych miejscach w Polsce, kiedy słuchamy, co Duch mówi do zborów, widzimy, że w wielu miejscach w Polsce kościoły rozszerzają się, poszerzają się, poszerzają swoje paliki, budują się i tak dalej, bo idzie fala. Tak, ludzie będą garnąć się do Chrystusa. Gdzieś muszą mieć miejsce. Gdzie będą mogli przyjść. Gdzie będą mogli się znaleźć. Gdzie będzie chociażby krzesło, gdzie mogą usiąść. Chociaż może przyjdzie czas, że będzie to i za mało, że nie będzie ludzi gdzie posadzić. I będziemy musieli zrobić kolejny krok. Jeszcze większy. Może coś kupić, albo jeszcze bardziej się rozbudować. Pomódlmy się. Panie, stoimy przed wyzwaniem. Ty dzisiaj patrzysz w nasze serca. I szukasz odpowiedzi na to pytanie, czy każdy z nas stanie i powie, oto ja jestem, Panie, masz mnie, poślij mnie do tego dzieła. Nie chcę stać z boku tego i przyglądać się tylko temu z dala i gdzieś być obok tego wszystkiego, jak uczniowie chociażby w przykładzie z Elizeuszem, ale jak chcemy być jak Elizeusz, który również nie odpuścił i nie popuścił Eliaszowi, żeby doświadczyć jego mocy. Inni się przyglądali i w ich życiu się nic nie zmieniło. My chcemy w to wejść, poczyniać kroki wiary, wierząc, że Kiedy wchodzimy na tą wodę, to nie wpadniemy w toń, ale będziemy chodzić po tej wodzie i nauczysz nas, Panie, pokonania pewnych przeszkód, które sprawią, że jako Kościół staniemy w innym miejscu wiary, większej wiary, która będzie gotowa sięgnąć po jeszcze większe rzeczy i nie będzie się tego bać. Więc Boże, dzisiaj Ty czekasz na naszą odpowiedź, która dziś jest w naszym sercu. Czy my odpuścimy, czy my nie puścimy również Ciebie, aby doświadczyć Twojego błogosławieństwa? Że my powiemy Tobie, Panie, i chcemy mówić: Boże, ucz nas i kształtuj nas i uczyń nas tych właśnie ludzi walecznego serca, którzy nie tchórzą, którzy nie wycofują się, nie zawracają, idą z powrotem na pustynię czy do Egiptu, ale ci, którzy idą w tą ziemię obiecaną. Nie chcemy się bać tych przeciwności, przeszkód i przeciwników, którzy chcą stanąć nam na drodze, bo wiemy, że z Tobą pokonamy każdego i wszystko. To przeciwstawi się nam, byśmy zrealizowali Twoją wolę. Więc Boże, dzisiaj przepatrujesz nasze serca, patrzysz nasze serca i obyś znalazł w każdym z nas, albo jak największej liczbie pośród nas, ludzi, którzy powiedzą dzisiaj Tobie: oto jestem. Oto jestem, masz mnie i poślij mnie. Chcę się zaangażować w to, żeby te rzeczy się udały, żeby łożyć też finansowo, czy też swoje ręce, swoją głowę, cokolwiek mogę dać do tego, żeby wykonać to dzieło, pomimo tego, że coś, co było małe, stało się już czymś większym, większym wyzwaniem. Ale wiemy, Panie, że z Tobie nie ma nic niemożliwego. I z Tobą nie rzucamy się na rzecz, której jesteśmy skazani na porażkę, ale wręcz przeciwnie, tym większe będzie nasze zwycięstwo i okaże się, że to nie z nas jest, ale z Ciebie, bo będziemy wiedzieć, że nie my sami tego dokonaliśmy własnymi siłami, bo to jest ponad nasze siły i nasze możliwości, ale że w tym objawią się Twoje możliwości i będziemy wiedzieć, że Bóg jest pośród nas i jest z nami i dlatego jesteśmy w stanie czynić rzeczy, które nas przerastają i które rozbijają naszą wiarę. Tobie niech będzie chwała, Panie. Oto zaczęło się. I chcemy wejść na ten pokład i wyruszyć w tą podróż, wejść na ten statek, wziąć, zakasać rękawy, wziąć się za te żagle, rozciągnąć je i powiedzieć: Duchu Święty, wiej i prowadź nas. Prowadź nas. Halleluja. Amen.